Doktor Beata Rajba, psycholożka, Uniwersytet Dolnośląski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Dziś rozpoczyna się Sejm, nazywany przez niektórych Sejmfliksem. Obrady, pani doktor, biją rekordowe wyniki oglądalności. Wypowiedzi, niektóre zachowania posłów są nie tylko obserwowane, ale także szeroko komentowane, chociażby w mediach i internecie, sieci. Dlaczego tyle emocji wywołują w nas posiedzenia? Dlaczego stały się aż tak popularne, modne?
Przed wyborami myśmy się bardzo zantagonizowali, właściwie zantagonizowaliśmy się w ciągu ostatnich kilku lat i efekt jest taki, że są dwa obozy. Każdy ma poczucie, że jest oblężoną twierdzą i każdy ma poczucie, że właśnie wygrał. Wygrał, ale też jest zagrożony. W związku z tym ludzie włączają obrady Sejmu, bo po prostu nie tylko szukają rozrywki, ale chcą dopilnować, żeby w razie czego wiedzieć wcześniej o zagrożeniu.
Czy ta tendencja będzie opadać z czasem, czy będzie wzrastać?
Myślę, że będzie opadać, bo nasze obrady Sejmu no nie są ani tak malownicze jak na przykład we Włoszech, ani nie dzieje się tak naprawdę bardzo dużo, więc czasem się tym zmęczymy. Na razie jesteśmy w takiej fazie alarmowej, to jest pierwsza faza radzenia sobie z trudną sytuacją i później po prostu wdrożymy pewne techniki, które pozwolą nam przetrwać, ale które przy okazji sprawią, że będziemy się mniej interesować polityką.
Czyli jakie techniki na przykład?
Na przykład będziemy ograniczać sobie dostęp do informacji. I przestaniemy oglądać obrady Sejmu, zaczniemy mniej czytać, mniej szukać tych informacji w sposób aktywny. Na zasadzie takiej, że jak coś nam się pokaże, przeczytamy, ale sami siebie będziemy ograniczać słuchanie, mówienie, oglądanie.
Kola i popcorn, do czego namawiał marszałek Szymon Hołownia, może pomóc w rozładowaniu emocji, jeśli już zdecydujemy się na oglądanie tego show?
Myślę, że to jest forma żartu i jak najbardziej humor rozładowuje emocje. To jest coś, jedna ze strategii tak naprawdę radzenia sobie z tego typu sytuacjami.
A jakie zabiegi psychologiczne stosują politycy? W głównej mierze bazują na emocjach, o czym się często mówi i raczej tutaj nie ma przypadków. Kreują te emocje.
Oczywiście politykom każdej opcji politycznej zależy tak naprawdę na poparciu. I to nie na takim poparciu letnim, które pójdzie tylko zagłosować, a na poparciu gorącym, czyli takim, który się angażuje, który pisze w internecie, który mówi, który zbiera dla nich nowe poparcie. Dlatego podgrzewają atmosferę, podkręcają nam poziom stresu, wprowadzają nas w taką fazę alarmową, twierdząc, że jesteśmy zagrożeni. I no, efekt jest taki, że my cierpimy, my się stresujemy, ale jednocześnie angażujemy się na ich rzecz. Tutaj manipulacje są bardzo różne. Jest presja czasu, jest presja zagrożenia, jest oskarżanie się, jest afirmowanie swojego sukcesu. To tak naprawdę ma sprawić, że widzimy danego polityka, do którego nam jest bliżej, jako zwycięzcę, który jednocześnie jest zagrożony i który nas broni.
Marszałek Hołownia, wydaje się, stosuje także konkretne triki, które w jakiś sposób pomagają mu też panować nad stresem.
Oczywiście. Tutaj kontrola emocji odbywa się na różne sposoby. Ja to obserwuję u właściwie wszystkich polityków. Na przykład jedna ręka schowana w kieszeni. Bardzo często jest to ręka, która chowa stres w taki sposób symboliczny. Międlenie czegoś w rękach, na przykład trzymanie długopisu, opanowanie dobistwostwa, mimiki, gry ciała, mowy ciała. Myślę, że to są rzeczy, które u każdego polityka są po prostu wyćwiczone przez usta.
Czy możemy się czegoś nauczyć tych gestów?
Tak, oczywiście możemy się nauczyć, jak sami panować nad stresem, czyli możemy się nauczyć, jak wpływać na innych, ale jak też nie dać sobą manipulować. Dlatego, że ta manipulacja jest czymś, co się powtarza i czego tak naprawdę padamy ofiarą w momencie, kiedy zaczynamy się zbytnio gorączkować tym, co się dzieje.
A humor pomoże nam w tym?
Humor jest doskonałą strategią, właściwie jedną z najlepszych strategii radzenia sobie ze stresem. Czyli jeżeli możemy obśmiać, jeżeli możemy podzielić się memem, to jest to znacznie bardziej wartościowe niż jeżeli dzielimy się negatywnymi emocjami, czyli narzekaniem.
Bo zwróciłam uwagę, że pan marszałek Szymon Hołownia powiedział, było komentowana jego funkcja, że jest tylko skromnym marszałkiem rotacyjnym. Właśnie w kontekście żartu odpowiedział innemu politykowi.
I jest to jakiś sposób tak naprawdę rozładowania konfliktu, dlatego że gdyby zaczął na przykład udowadniać, to wcale tak nie jest, albo gdyby zaczął się oburzać, że został zaatakowany, to w tym momencie sam by się zdenerwował, sam by się pozbawił kontroli nad sytuacją. Tutaj zareagował żartem i tak naprawdę wytrącił komu innemu broń z ręki.
Ale humor tylko w granicach dobrego smaku, pani doktor.
Oczywiście, oczywiście, że humor tylko w granicach dobrego smaku.
A nie jest tak, że czasem marszałek na przykład daje audytorium publiczności, tej sejmowej, o której mowa, trochę takie poczucie sprawczości, bo z jednej strony odnosi się do nich, używając takich argumentów ad populum, a z drugiej strony też daje możliwość interakcji internautów.
Jest to taka podwójna funkcja, jednocześnie i moderatora w jakiś sposób dyskusji i przywódcy. W związku z tym no, jest to ważna funkcja, która na pewno wpływa na to, jak się zachowujemy w Sejmie i jak się zachowują w Sejmie posłowie. Tutaj mamy na przykład przykłady z innych krajów, gdzie w momencie, gdy marszałek często tracił kontrolę nad emocjami, dochodziło nawet do bijatyk i u nas.
Spodziewa się pani, że może do takich bijatyk dojść także w polskim parlamencie? Dziś Wąsik i Kamiński mają pojawić się w Sejmie.
Myślę, że aż do bijatek u nas nie dojdzie. Natomiast jest to pewien taki show, który zaplanowany jest na to, żeby tak naprawdę uzyskać większą lojalność swojego elektoratu po obu stronach. W związku z tym musimy tutaj pamiętać, że jest pewna taka symetria i że to jest forma manipulacji, forma takiego wyniesienia na sztandary, czy też oskarżenia, które ma wywołać konkretną reakcję u nas. No więc się nie zajmie.
Ironia, ale też dużo agresji, przemocy słownej. Jest pani troszkę jako psycholog przerażona tym, co się dzieje w parlamencie?
Tak, jestem przerażona tym, co się w ogóle dzieje w polityce, szczególnie w polskiej polityce, dlatego że mam takie poczucie, że ta polityka powrótku, nie powiedziałabym, że schodzi na psy, ale przez ostatnie, no co najmniej przez ostatnią dekadę jest polityką agresji, polityką szukania sobie kozła ofiarnego, to znaczy szukania takich zagrożeń, które mają sprawić, że my poczujemy się zagrożeni i w związku z tym zmuszeni do działania na przykład do tego, żeby kogoś popierać. Te zagrożenia są bardzo różne. Czasami są to zagrożenia realne, jak na przykład za naszą wschodnią granicą wojna. Natomiast czasami są to zagrożenia no, typu wegetarianie. To wywołuje pewien uśmiech, ale jednak jest to taka retoryka zagrożenia, jest to retoryka, która coraz bardziej dzieli Polaków.
Dzieli Polaków. Wydaje się, że jedna i druga strona napuszcza nas na siebie, polaryzuje, straszy sobą, bądź sytuacjami, które mogą się dopiero co wydarzyć.
Tak, i tutaj dlatego bardzo ważne jest, żeby w momencie, kiedy poczujemy ten taki dreszczyk emocji, dreszczyk niepokoju, zastanowić się, co jest faktem, a co opinią. To jest tak naprawdę jedno z dwóch pytań, które powinniśmy sobie zadać. Drugie pytanie to jest to, na co mamy wpływ. Dlatego, że kiedyś jeden z pacjentów powiedział mi bardzo mądrą rzecz, tak naprawdę taką zasadę życiową, którą on się kierował, martw się tylko tym, co możesz zmienić. No bo faktycznie ja, pani, nasi słuchacze nie mają najmniejszego wpływu ani na to, jak się zachowują rządzący czy opozycja, ani na to, czy będzie wojna, ani na to, czy będzie kryzys gospodarczy, kryzys klimatyczny. W związku z tym bez sensu jest się tym martwić, bo to nas tylko pozbawia komfortu życia.
A czy można uciec od tej manipulacji?
Można. Ja na przykład uciekłam w ten sposób, że pozbyłam się w ogóle telewizora, natomiast można uciec również na bieżąco w taki sposób, że z jednej strony wiemy, co się dzieje, ale z drugiej strony nie angażujemy się w to aż tak, czyli nie czytamy całymi dniami, mamy inne tematy do rozmów, nie żyjemy tylko tym.
Pani studenci oglądają Sejmflix?
Oglądają, czasami komentują. Ja im zawsze mówię, że na sali wykładowej nie ma miejsca na politykę, bo musimy uszanować każdą opcję polityczną. Natomiast myślę, że jest to gorący temat w kuluarach.
I wydaje się, że zmienił się ten odbiorca. Są teraz coraz młodsi. Elektorat jednak polityczny wymłodniał.
Tak, to jest myślę, że ogromna zasługa tak naprawdę, dlatego że dla mnie jest to zasługa, bo to tworzy społeczeństwo obywatelskie. To, że ci młodzi poszli do urn, że oni się interesują, że oni się martwią, że oni też patrzą władzy na ręce, bo to jest zupełnie nowy elektorat, który po prostu pyta na przykład, a czy to, co się dzieje w radiu, w telewizji jest legalne. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z tak naprawdę przyszłymi, zaangażowanymi społecznie i politycznie ludźmi.
I przede wszystkim wzrasta przy tym świadomość.
Tak, wzrasta świadomość zarówno problemów, jak i sposobów rozwiązania i też być może przełoży się to na nowe standardy w polityce. Ja bardzo na to liczę, że z czasem ten nacisk wyborców doprowadzi do tego, żeby ta polityka była rzetelna i sprawna.
Pomyślimy o tym, że mamy na coś wpływ, bo często chodziło się do urn wyborczych z przekonaniem, no po co tam pójdziesz, bo przecież i tak się nic nie zmieni.
Tak, ale ten wpływ jednak jest. On jest pomnożony razy tysiące i miliony, ale jest. To...
O polityce i o religii, czy też o światopoglądzie nie powinno się rozmawiać przy stole rodzinnym.
Nie powinno się rozmawiać, tak jest. Też potrzebujemy standardu.
A jakie są te bezpieczne tematy? Czym można zastąpić politykę, by nie być przebodźcowanym informacją polityczną, kiedy odczuwamy właśnie ten lęk, niepokój czy też strach?
Ostatnio jedna z moich studentek robiła badanie na temat tego, jak w otoczeniu pracy ludzie postrzegają osoby, która nie marudzi, nie narzeka. Okazało się, że postrzegają ją nieufnie, czyli nie narzeka, to jakaś taka podejrzana, dlatego że to jest taki trochę skrypt społeczny, że musimy na coś narzekać. Nawet w tej chwili mamy świetną okazję, żeby narzekać na pogodę. Możemy też mówić o swoich planach, możemy opowiadać o wakacjach, o tym, gdzie chcielibyśmy pojechać, gdzie po słońce, jakie mamy dane doświadczenia. I o tym warto rozmawiać.
Teraz się tak zastanawiam, pani doktor. W najbliższy piątek startujemy w Radiu Rodzina z nową audycją Umówmy się na Wrocław. Będzie mowa o polityce tej lokalnej, tej wrocławskiej. Będziemy poruszać tematy ważnych aspektów. Czy bardziej nie zantagonizujemy jeszcze słuchaczy czy opinii publicznej? Nie stanie się bardziej podzielona?
Oby nie. Mam nadzieję, że nie. Tutaj pani redaktor jest zawsze klasą samą w sobie, więc myślę, że to jest gwarant jakości.
Bardzo dziękuję, ale niech pani podpowie, jakim językiem powinniśmy mówić, powinny mówić dzisiaj media i czy nie jest tak, że zamiast szukać sensacji, sprzedaży tych informacji, powinniśmy jednak stanąć, wiadomo, po stronie prawdy, rzetelności, wiarygodności, ale powinniśmy uspokajać.
Oczywiście, myślę, że warto mówić językiem my, a nie językiem oni, bo oni to jest ktoś podejrzany. My w ogóle mamy tendencję do dzielenia świata na nas i onych, czyli ich, którzy w jakiś sposób są do nas niepodobni, w związku z tym traktujemy ich wrogo. W związku z tym językiem my, ale też językiem tego, co zostało dobrze zrobione, co jeszcze jest do zrobienia. Również dawać głos zwykłym ludziom na ulicy. Oni tak naprawdę wiedzą najlepiej, co jest potrzebne w regionie. I myślę, że powinno się ich słuchać.
To językiem my. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Rodzina, Patrycja Jęczmielka przy mikrofonie, a moim gościem była dr Beata Rajba, psycholożka Uniwersytet Dolnośląski. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.